naucz się dostrzegać piękno, albo zachwyć się Bogiem. To tytuł tego dzisiejszego rozważania. I co? Wiecie, jak byliśmy na obozie w Grecji, w Koropi, to potem po tym obozie pojechaliśmy na troszeczkę, aby odpocząć w miejscowości obok Aten, w Oropos. No i ja byłem zachwycony tą przyrodą, którą tam dostrzegliśmy. Po prostu no, dla mnie to było absolutnie niespotykane, by do pokoju przez okno zaglądało drzewo cytrynowe i po prostu cytrynki, wiecie, zaglądały do okna. Czy siedzieliśmy sobie na tarasie, a tutaj, wiecie, okazuje się, że po prostu liść laurowy, który się dodaje do zupy, można sobie po prostu zerwać przez poręcz i rzeczywiście tej zupy wrzucić. No byłem tym zachwycony. Albo szliśmy na plażę, a tutaj mandarynki, pomarańcze tak przez płot zwisały, że można było zerwać winogrona, figi, no po prostu. I tak się zachwycałem tym, nawet gdzieś tam w takiej relacji na Facebooku o tym pisałem. Ale tak w pewnym momencie tak spojrzałem, dotarło do mnie, że to jest po prostu taka, wiecie, no zwykła grecka wieś. I pewnie ktoś, kto jest przyzwyczajony do wypoczywania, wiecie, w jakichś takich lepszych hotelach, to by powiedział, co to w ogóle za dziura jest. Ale naprawdę byłem pod wrażeniem tego miejsca. Pomyślałem sobie, że tak właśnie jest, że tak właśnie jest z nami, wierzącymi, że dzięki Duchowi Świętemu zmienia nam się perspektywa, że skupiamy się na tym, co dobre. Szukamy tego, co dobre. Że uczymy się dostrzegać w kimś pozytywne cechy. Szukamy, wiecie, wśród beznadziejnych sytuacji Bożego działania. Bo przecież można się skupić na tym, co brzydkie, na tym, co beznadziejne, na tym, co złe, na tym, co niewygodne. I wiecie, świat jest pełen takich rzeczy. Ale myślę, że to, co robi Duch Święty, to, że zmienia nam perspektywę, optykę. I że w każdej sytuacji uczymy się dostrzegać jakąś dobrą rzecz. Albo też po prostu nie skupiamy się na tej złej sytuacji, tylko modlimy się, Panie, bez względu na okoliczności, daj mi widzieć Twoje działanie. I myślę, że to jest ważne, ponieważ możemy być ludźmi wierzącymi i mimo, że mamy Ducha Świętego, wiecie, narzekać. Możemy być ludźmi wierzącymi i mimo, że mamy Ducha Świętego, być nadmiernie krytykujący. Możemy mieć Ducha Świętego i w ogóle nie mieć wiary. Dlaczego? No dlatego właśnie, że jakby po naszym nawróceniu nie zmieniło się zbyt wiele i nie nauczyliśmy siebie postępować inaczej, patrzeć inaczej, mówić inaczej. Albo nawet jeżeli potrafiliśmy, to w pewnym momencie znowu poddaliśmy się beznadziei, czy po prostu tej beznadziei otaczającego nas świata. Dzisiaj chciałbym mówić właśnie o tym, na podstawie tego 45 psalmu, że tak bardzo ważne jest, abyśmy pilnowali swoich ust. Abyśmy pilnowali swojego serca, swojego myślenia. Abyśmy wręcz prowadzili siebie we właściwy sposób, jak na co patrzymy, w jaki sposób mówimy lub jak myślimy. Zobaczcie, apostoł Paweł w jednym z listów do Koryntian napisał, że my zmuszamy wszelką myśl, aby się oddała w posłuszeństwo Chrystusowi. To znaczy, że wierzący mają myśli, które są pełne nieposłuszeństwa lub mogą być nieposłuszne Chrystusowi. Ale apostoł Paweł mówi, jako dojrzali chrześcijanie zmuszamy swoją myśl, siebie samych, aby czynić rzeczy właściwe. A więc już nie poddajemy się, nie płyniemy z nurtem. Wiecie, cały świat dookoła narzeka, więc my też narzekamy. W naszym kraju się żyje beznadziejnie, jak nam się żyje beznadziejnie. Tylko po prostu zmuszamy wszelką myśl w oddanie się w posłuszeństwo Chrystusowi. I wiecie, pięknie jest widzieć człowieka wierzącego, który mówi o budujących rzeczach. Nawet jeżeli otacza go bardzo trudna sytuacja. I nie chodzi mi o to, że udajemy, że jest super, bo tak też czasami ludzie mówią, spotykasz się kogoś i mówisz, jak się czujesz? On mówi, o, wspaniale się czuję, ale wychodzi z zakręt, płacze, wiesz, rozdziera szaty i tak naprawdę w domu narzeka, ale w kościele będzie pozytywny, będzie mówił, no, wspaniale się czuję, chwała Bogu i tak dalej, ale wraca do domu i już od razu za drzwiami zaczyna się z jego ust wylewać, wiecie, taki śpiew niewiary, taki kwas goryczy. I Bóg zachęca nas do tego, abyśmy patrząc na dobre rzeczy, po prostu zachwycali się tym i oddawali Bogu chwałę. Zawsze dziękujcie i bez przystanku się módlcie. No na pewno możesz powiedzieć, nie da się zawsze dziękować, ale Biblia mówi, zawsze dziękuj. W każdej sytuacji dziękuj. Za Bożą wierność. Za to, że Bóg z każdej sytuacji daje wyjście. Że za to, że nawet w tej sytuacji możesz złożyć dobre wyznanie wiary, dobre świadectwo. Za to, że możesz stanąć na gruncie Słowa Bożego, obietnic Bożych i jeszcze nie ma dobrego rozwiązania, ale Ty już świętujesz Boże zwycięstwo. Mówiliśmy o tym niedawno na podstawie jednego z psalmów. Prawda? Przeczytajmy psalm 45. Werset drugi może. A więc jest to pieśń miłosna. Serce moje wezbrało miłym słowem, opowiem czyny moje królowi, a język mój jest jak krylec biegłego pisarza. Psalmista się czymś zachwycił. No na pewno nie patrzył na rzeczy złe. Z tego nie powstaje pieśń miłosna. Pieśń miłosna powstaje, wiecie, z zachwytu. Z jakiejś takiej bliskiej więzi, relacji, albo po prostu powstaje w wyniku dostrzeżenia jakiejś pięknej relacji między dwiema osobami. I zobaczcie, psalmista mówi, że jego serce wezbrało miłym słowem. Możemy powiedzieć również, ono wytrysnęło miłym słowem. To jest taki obraz, wiecie, gejzeru, że wręcz ten psalmista jego roznosi od środka, aby powiedzieć miłe słowo. Dobrze by było, żeby to był taki częsty dla nas stan, kiedy widzimy brata albo siostrę i tak aż nas rozsadza od środka, aby powiedzieć mu miłe słowo. Prawda? Nie. Trudne słowo, takie, wiecie, krytyki, poprawy, ale miłe słowo. Albo słowo zachęty. I psalmista mówi, on chciałby, żeby to jego opowiadanie było jak opowiadanie dobrego pisarza. Żeby nie zepsuł tego. A myślę, że po prostu tego trzeba się uczyć. Tak jak pisania wypracowań, rozprawek, esejów. Po prostu pierwsze może nie będzie tak dobre, drugie może nadal nie będzie jeszcze tak dobre, ale już kolejne, prawda, ćwiczymy się w komplementowaniu innych ludzi. Ćwiczymy się w dostrzeganiu dobrych rzeczy. Może na początku jeszcze tak bardzo trudno ci jest dostrzec dobrą stronę sytuacji albo ludzi, ale w miarę jak to robisz, zaczynasz po prostu dostrzegać coraz więcej powodów do dziękowania. I co mówi psalmista? On się zachwyca obrazem wesela króla. Jest zachwycony widokiem króla i jest zachwycony widokiem królowej. I to jest piękny obraz. Król, widzimy bardzo wyraźnie, że jawi mu się jak bohater. A on po prostu, wiecie, ma takie wewnętrzne piękno. Tutaj, kiedy czytamy werset trzeci, najpiękniejszy jest wśród ludzi, pamiętacie? Jest powiedziane, że Mojżesz jako dziecko był niezwykle piękny. No, może i są takie z urodzenia piękne dzieci, ale myślę, że Biblia nam mówi o takim wewnętrznym pięknie, które rodzice jego dostrzegli w nim, można by tak powiedzieć proroczo, tak? Dostrzegli w nim to piękno. I również psalmista widzi, że król jest najpiękniejszy wśród ludzi i ten wdzięk, to piękno, nie tylko, wiecie, tak na zewnątrz, na twarzy, ale on jest wypełniony w środku tak, że to piękno wypływa aż do granic. Można, gdybyśmy nalewali, wiecie, wody do kubka, to jak dotknie granicy i zacznie się przelewać, to tak właśnie tu jest pokazany wargi. Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich, a więc jest pełen wewnątrz aż do tutaj, do takiej granicy zewnętrznej. Taki jest król. A więc psalmista zna króla. Po prostu wie, że on jest wyjątkowy w swoim usposobieniu, w swoim sposobie bycia, w swoim postępowaniu i w wartościach, jakie prezentuje. I właśnie dlatego, że on taki jest wewnętrznie i to się, wiecie, wylewa aż na zewnątrz, czyli on jest przepełniony tym pięknem, tą łaską, tym wdziękiem, to Bóg pobłogosławił go na wieki. Nie ma w nim cienia, wiecie, zmiany, fałszu lub o, dzisiaj to nie będę taki, dzisiaj to ja będę po prostu tyranem. Tak? Nie. On po prostu taki jest w naturze swojej. Ten król. I to, co podoba się psalmiście, to kiedy ten król wyrusza na wojnę, aby sprawować władzę. I dlatego on mówi: o królu, przepasz miecz swój do biodra, bohaterze, blask swój i dostojeństwo swoje i ruszaj i niech ci się szczęści, tak? A więc tak jakby mówił, bo po prostu kiedy ty wyruszasz, to dzieją się takie niezwykłe rzeczy. Jest powiedziane: wystąp w obronie prawa, łagodności, sprawiedliwości, a prawica Twoja dokona cudownych czynów, albo inaczej, prawica Twoja dokonuje rzeczy niezwykłych, niepowtarzalnych, nietuzinkowych. Taki jest ten król. Prawda, że potrafi się zachwycać nad Panem swoim, nad królem? Zobaczcie, w jakich my czasach żyjemy. Prezydent? To taki śmaki i owaki. I tam każdy go w lewo, w prawo, bez względu, wiecie, czy ma powody, czy nie. No wiecie, kiedyś po prostu było tak, pamiętacie przypowieść, jak ktoś odrzucił zaproszenie króla na wesele? No to co zrobił król? Wysłał wojsko i potem już gości nie było. Trzeba było zapraszać innych. My żyjemy w innej rzeczywistości i dobrze, żebyśmy po prostu dostrzegli właśnie, ponieważ Kościół, Królestwo Boże to teokracja. To rządy króla. Króla, nie premiera, nie prezydenta. Króla, który ma absolutną władzę. I zobaczcie, że ten król, on występuje zawsze w obronie prawa. On występuje zawsze w obronie łagodności i sprawiedliwości. I właśnie w tych przestrzeniach on dokonuje rzeczy niezwykłych. A werset 6 mówi, że jego ostre strzały przeszywają serce wrogów. Jego ostre strzały przeszywają serce wrogów, ale też inne tłumaczenie mówi, można by powiedzieć, uczą tych wrogów intensywnie. No, ciekawe. Że to, co robi król, to jego wrogów uczy i to uczy w sposób intensywny prawdy na jego temat i na temat królestwa. I efekt jest jaki? Że ludy mu się poddają, całe narody. I to nie dlatego, że jest tyranem, tylko dlatego, że wyrusza w obronie prawa, łagodności, sprawiedliwości. Kolejny kraj, kolejny naród, on mówi, my chcemy rzeczywistości Twojego królestwa nad nami, Twojego panowania, bo to jest dobre panowanie. I kolejne wersety pokazują nam tak naprawdę, o kim jest mowa. Może jeszcze autor nie wiedział wtedy, gdy ten psalm pisał, ale my dzięki listowi do Hebrajczyków po prostu zaczynamy rozumieć, o kim tu jest mowa? Na ten psalm śpiewano, gdy po prostu było wesele króla, tak? Albo gdy pojawiał się król z królową. Ale my wiemy, że ten psalm w sposób proroczy wskazywał na Jezusa. Jako Mesjasza, jako króla. Dlatego, że właśnie ten tekst znajdujemy w liście do Hebrajczyków i on się odnosi do Syna. I czytamy, tron Twój, o Boże, trwa na wieki wieków, a berłem sprawiedliwym jest berło Królestwa Twego, albo można też powiedzieć nie tylko berło, ale plemię, naród sprawiedliwy jest narodem Twojego Królestwa. Miłujesz sprawiedliwość, nienawidzisz bezprawia, dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza Twego. A wszystkie Twoje szaty pachną mirą, aloesem i kasją. Z pałacu, z kości słoniowej rozwesela Cię gra na strunach. Jeszcze na dodatek, oprócz tego, że jest tak szlachetny, to jeszcze, słuchajcie, jest radosny. A taka jest atmosfera Jego Królestwa. Jest piękny, jest pachnący, jest to woń życia. Jest to woń życia. I to, co go rozwesela, to jest muzyka uwielbienia. Ponieważ jego dwór, jego zamek przepełniony jest pieśnią na harfie, czyli po prostu muzyką uwielbienia. I widzimy, że córki królewskie wychodzą na spotkanie jego, a małżonka stoi po prawicy jego, zdobna złotem z Ofiru. Oczywiście jest cała piękna, jest przyozdobiona w płaszcz ze złota. U nas jeszcze jest dodatkowo cały w perłach. I to jest nowa funkcja dla niej. I ona miała swój dom. Skądś przybyła, ale wzywają jej, ją, nie tęskni już za swoim domem. Nie tęskni za swoimi rodzicami. Oto zostałaś królową. Dzisiaj, wiecie, jest też święto takie innej królowej. Ale Biblia mówi, że królową u boku Jezusa jest Jego oblubienica i to jest Kościół. I widzimy, że to król ją tak przyozdobił, że to król ją ubrał w ten piękny płaszcz, całe to dostojeństwo, w całą tą chwałę. Że właśnie ze względu na króla i tą nową funkcję teraz wszyscy składają jej hołd. Córki Tyru przychodzą z darami, najbogatsi składają hołd. I cały ten orszak, słuchajcie, wśród okrzyków radości i wesela wchodzą do pałacu królewskiego. Oprócz tego, że to jest obraz wesela, to oczywiście my wiemy, że to jest obraz tego, jaka będzie atmosfera, gdy my się spotkamy z Jezusem. Kiedy oblubienica będzie przygotowana, kiedy będzie przyozdobiona, list do Efezjan o tym mówi, to będzie się wesele baranka, rzeczywiście w atmosferze radości i chwały. Upamiętnij imię Twoje przez wszystkie pokolenia, dlatego ludy wysławiać Cię będą po wieki wieczne. I to jest taki obraz, obraz króla, królowej, my wiemy, Jezusa, Jego oblubienicy. Ale posłuchajcie, czy my potrafimy tak pięknie mówić i myśleć w sercu o Jezusie i o Jego Kościele? Opowiem Wam, jest mi tak przykro, kiedy nieraz słyszę, jak ludzie mówią o Kościele. I najczęściej nic z tym nie robią, ale Jezus jest tym, który przyozdabia oblubienicę w całą tę chwałę, ponieważ chce ją przygotować na swoje wesele, na wesele z nią, na ślub. I dzisiaj, mając przed oczyma ten piękny obraz króla i królowej, Jezusa i Jego Kościoła, chcielibyśmy, aby nam udzielała się, wiecie, no taka perspektywa. Taki zachwyt nad Jezusem i nad Jego Kościołem. No my wiemy, że Kościół nie jest idealny. Ale Jezus jako król, On te wszystkie braki jakby zakrywa, On te braki usuwa, On przyozdabia ten Kościół. Gdybyśmy zamiast, wiecie, krytykować Kościół, zbór albo innych wierzących, raczej brali ten psalm i modlili się: Panie, i chociaż ten mój pastor jest taki i śmaki, to w takim razie, jeżeli Ty to czynisz, to możesz usunąć jego braki, możesz uczynić go pięknym w tej posłudze. No to taka jest atmosfera w psalmie, prawda? Chociaż może mój zbór mi nie pasuje do końca i ma takie i takie wady, to Ty nie będziesz krytykował, tylko będziesz mówił: ale On jest Twoją oblubienicą i Ty usuniesz wszystkiego braku. Ja dzisiaj się modlę o to. Zobaczcie, człowiek wierzący zawsze stoi przed wyborem. Albo czynić coś, co nie przystoi dziecku Bożemu, a jeden z psalmów mówi, że świętym przystoi chwała, a więc uwielbienie Boga, a na pewno nie przystoi, wiecie, niewłaściwa mowa, to my zawsze stoimy przed wyborem, jak się zachować. I ten psalm uczy nas, abyśmy po prostu wznosili modlitwę wiary. Ale Panie, choćby czegokolwiek brakowało w naszym zborze, brakowało moim siostrom i braciom, to Ty czynisz to dzieło przemiany i kiedy je ukończysz, nie będziemy mieli żadnych braków. I to jest właśnie język wiary. Ten język, który tutaj widzę w psalmie. Ta piękność, która jest w Tobie, Jezu, która Cię wypełnia aż na zewnątrz, bo taki jesteś prawdziwie, to może również wypełniać mojego pastora, moją siostrę, mojego brata. I o to Cię proszę, o to zabiegam, żeby właśnie tacy byli. Bo kiedy czytamy o tym pięknie w wersecie 3, że jest rozlane wdzięk na wargach Twoich, to w wersecie 12 czytamy, że król pragnie wdzięku oblubienicy. A więc Panie, jeżeli Ty tego pragniesz, to my chcemy oglądać takim siebie, zbór, Kościół Twój w tych trudnych czasach, aby naprawdę świecił dla tego świata i był solą dla siebie nawzajem. Zobaczcie, połączmy to z Nowym Testamentem. Ewangelia Mateusza, rozdział 12. Kiedy Pan Jezus czynił rzeczy niezwykłe, tak jak król, o którym tam jest powiedziane, że kiedy ruszasz na ratunek sprawiedliwemu, w obronie sprawiedliwości, łaskawości i tak dalej, Twoja prawica dokonuje rzeczy nietuzinkowych, niezwykłych. To Jezus czynił, kiedy chodził po ziemi, a co mówili? Mocą Belzebuba to czynisz. I chciałbym, żebyśmy na to nie spojrzeli tylko tak po prostu jak na zwykły atak, tylko nawet jeżeli coś im tam nie pasowało, to czy oni nie powinni byli właśnie modlić się inaczej albo mówić inaczej? Czy to było właściwe? Pan Jezus potem mówi w wersecie, zobaczcie, w wersecie 12. To ja wiem. Tylko ja szukam konkretnego wersetu. Dobrze, ale przeczytajmy może po prostu blok tekstu. O 31 werset. Dlatego powiadam wam, Mateusza 12:31. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemię żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. A więc uważaj, co mówisz. Prawda? Można by wyciągnąć taki wniosek. Pan Jezus mówi rzecz niezwykłą. Kiedy mówisz coś przeciwko Niemu, no to mimo wszystko będzie Ci wybaczone. Ale kiedy mówisz coś przeciwko Duchowi Świętemu i temu, co On czyni, no to może ci nie być wybaczone już. Na przykład bardzo niebezpieczne jest nazywanie tego, co Duch Święty robi, dziełem diabelskim. To właśnie uczynili faryzeusze i uczeni w piśmie, wiedząc, że to jest Boże dzieło. Powiedziałbym więc tak, jeżeli wiesz, że twój brat wierzący jest chrześcijaninem, jest prawdziwie dzieckiem Bożym, wiesz, że narodził się na nowo, wiesz, że to jest odrodzony człowiek, ale ponieważ wpadłeś w gniew, nie wiem, zazdrość z tobą kieruje, coś między wami zaszło nie tak, że po prostu zdenerwowałeś się, obraziłeś na niego i zaczynasz teraz batalię przeciwko niemu i po prostu odzwiedzionych, od... Chociaż wiesz, że jest wierzącym, jest dzieckiem Bożym, ale zaszedł ci za skórę. Nie wiem, zranił cię, nie zrobił po twojej myśli. Zaczynasz w taki sposób mówić na jego temat, to uważaj. Słowo Boże mówi, to nie jest tak po prostu, że wiecie, o tak o. I nie ma sprawy. Bo jeżeli Duch Święty czyni w nim swoje dzieła, a ty nazywasz to dziełem diabelskim, to biada ci. Po prostu. To jest naprawdę mocna przestroga przeciwko takiemu nieodpowiedzialnemu chlapaniu językiem na drugiego wierzącego. Mówieniu, wiecie, rzeczy przykrych, w uniesieniu. Wiesz, że to jest Boży człowiek, ale pozwalasz sobie, jeździsz po nim. To jest bardzo niebezpieczne. Bo nawet nie zwracasz uwagi, że w tym swoim zapędliwości, gniewie, tak naprawdę obrażasz Ducha Świętego i dzieło, które On czyni w tym człowieku. I zobaczcie, Jezus mówi prostą rzecz. Dobry człowiek z dobrego skarbca dobywa dobre rzeczy, a zły ze złego wydobywa złe. Proste. I mówi, jak ktoś może mówić dobrze, jeżeli jest zły? I tak też jest czasami. Bo jedna rzecz jest taka, wiecie, że ktoś w przypływie gniewu może coś zrobić, a potem wyciąga wnioski, jest mu przykro, przeprasza, pokutuje, ale ktoś może tak się zachować, bo po prostu jest zły. Czy my to bierzemy pod uwagę? I dlatego ze złego skarbca dobywa złe rzeczy. Bo jego skarbiec jest zły. Bo on jest zły. I my powinniśmy też mieć taką mądrość czasami, jak coś się dzieje nawet pośród nas. Czy on jest zraniony i dlatego tak mówi? Czy on tak mówi, bo jest w ogóle nieodrodzony, bo jest zły? Ponieważ Pan Jezus mówi taką rzecz. Jeżeli jesteś dobry, jeżeli narodziłeś się na nowo, jeżeli Duch Święty cię napełnia, tak jak twojego króla, wewnątrz, aż do przelania jesteś prawdziwie odrodzonym człowiekiem, to ty nie będziesz po prostu mówił w sposób niewłaściwy. Będziesz chciał, aby z twoich słów wychodziło uwielbienie, pochwała, zachęta, po prostu rzeczy dobre. Jeżeli tego nie umiesz, będziesz się tego po prostu uczył, zachęcony Słowem Bożym. Zresztą Duch Święty jest taki, że On nas do tego prowadzi, że nie możemy, wiecie, powstrzymać się, aby kogoś nie pochwalić, nie zachęcić, nie dodać mu otuchy. Tak jak ten psalmista, serce moje, usta moje wytrysnęły słowem dobrym. To się dzieje, kiedy przebywamy z Bogiem, bo On taki jest. Przychodzimy, wiecie, do Niego złamanie, a On mówi, słuchaj, źle zrobiłeś, ale naprawimy to. Pomogę ci. Ufaj, nie poddawaj się. Śmiało, wiary ci trzeba. Nie poddawaj się. Będzie dobrze. O, już lepiej. Daj jeszcze spróbuj raz. O, widzisz, już lepiej. Jeszcze raz. I jeszcze raz. O, widzisz, już dobrze. No taki jest nasz Pan. I patrzymy w Biblii, widzimy Go właśnie takim. Psalmista mówi, król chce właśnie tego piękna również na swojej oblubienicy. Werset 12, zobacz, tam jest tak napisane. Ponieważ oblubienica jest podobna do króla, bo stoi po jego prawicy. To jest odpowiedzialne miejsce. Bracia, siostry, w fajnie jest być z powrotem w zborze. I dzięki Bogu za nasz zbór. Za tą społeczność, wspólnotę, braci, sióstr. Wiecie, Biblia mówi o tym, że Bóg nie pomylił się łącząc nas. Taki był zamysł ku zbudowaniu. Tylko my musimy być ludźmi wiary, postępować jak psalmista. Robiąc kroki wiary, ucząc się po prostu być jak Jezus. Ostatnio rozmawiałem sobie z Jędrzejem. Rozmawialiśmy właśnie między innymi o wersecie z Galacjan 2:20. Ten werset był również przedmiotem naszego rozważania na społeczności porannej dla personelu obozu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego. Nie życiem w Syna Bożego, tylko życiem w wierze Syna Bożego. Czyli życiem wiary Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Paweł mówi, że w chrześcijaństwie nie chodzi po prostu, wiecie, o fajną wiarę. Chodzi o to, by przejawiać wiarę, jaką miał Jezus. Nie chodzi o to po prostu, żeby być bardziej sprawiedliwym niż byłem wczoraj. Chodzi o to, żeby przejawiać sprawiedliwość Chrystusową. I to jest przedmiotem naszej modlitwy. Panie, ja chcę być sprawiedliwy tak jak Ty. I chcę wierzyć tak jak Ty. Chcę mieć Twoją wiarę. Twoje pragnienie świętości. I to jest modlitwa oblubienicy. Ona chce mieć ten sam wdzięk na ustach, co król. Ten sam wdzięk. I to jest przedmiotem naszej wiary. Kiedy patrzymy na nasz zbór, to możemy modlić się, Panie Jezu, to jest Twój zbór. I Ty czynisz dzieło, upodabniając go do siebie. Ty chcesz widzieć w nim swoją wiarę, swoją sprawiedliwość, swoją świętość. Czyń to, Panie, abyśmy byli bardziej podobni do Ciebie. Aby ta sama chwała była na naszych ustach, na naszej twarzy, aż do przelania, abyśmy byli wypełnieni nią, autentyczni w tej naszej pobożności. Aby przynieść Ci chwałę. Aby przynieść Ci chwałę. Tak wiele zależy od tego, na czym się koncentrujemy i też jacy pragniemy być. Jak wypowiadamy pewne słowa w naszym życiu i uczymy się komplementować, zachęcać, wspierać, by być jak nasz Pan. I ten psalm nas do tego wzywa. Patrzmy na Jezusa i niech nam się udziela to, jaki On jest. Amen.